dobrze, dobrze. Spróbujemy wylądować. Spróbujemy wylądować. Cześć.
Daj mi ten zegarek, jestem zegarnikiem. Nie wytrzymam tego. Nie wytrzymam tego.
Dziękuję bardzo. Pomyślałam, że on chce przyjść i powiedzieć skrót poprzedniej sesji, która go bardzo dotknęła. I teraz chcę powiedzieć wiele słów na ten temat.
Proszę, masz naprawiony.
Teraz jest okej.
Teraz możesz głosić.
Bo niektórych nie było. To niektórzy chcieliby skrót tego, co było na sesji w wstydzie. Teraz się okaże, jak słuchaliście. Co zapamiętaliście, kochani? Dawajcie wszystkie zdania, które w was zostały. Co powiedział? O. Ewa zerwała owoc. Tak, zerwała owoc. Bardzo dobrze. Owoc ją skusił. Piękny owoc. Owoc. No też nas też kuszą ładne owoce. No, co zapamiętaliście? Dawajcie. Był temat o wstydzie. Czym jest wstyd? Kto zapamiętał? Jak możemy zdefiniować wstyd?
Kłamstwo.
Niegodność.
Kłamstwo o nas, czyli o naszej tożsamości. Niegodność, przekonanie? Nieadekwatność, niewystarczalność, czuję się niewystarczalny, czuję się nieadekwatny. Co jeszcze tutaj zapamiętał?
Niedoskonałość.
Niedoskonałość się czuję.
Niewystarczający.
Niewystarczający. Wstyd nie pochodzi od Boga. Na co wpływa? Na co wpływa?
Na relacje.
Na naszą tożsamość, czyli że na naszą relację z Bogiem i z kim jeszcze?
Z ludźmi. Z ludźmi też.
Tak, tak, z naszymi najbliższymi, z mężem, żoną, siostrą, bratem, pastorem, współpracownikiem. Coś jeszcze mówiłeś?
Zatrzymuje nas w naszym powołaniu.
Jego głównym zadaniem jest to, żeby nas sparaliżować. Czasem niektórzy macie sny o tym, że wpadliście w bagno, które was ciągnie w dół i blokuje wasze ruchy. Czasem te sny mówią o wstydzie. Mówią o jakimś takim miejscu, gdzie grzęźniemy z powodu wstydu właśnie. Co jeszcze zapamiętaliście? Ktoś może mieć zupełnie inne myśli ciekawe, które zapamiętał z tej sesji.
Można to złamać i wcale nie trzeba być pod presją tego wstydu.
Dokładnie. Czyli mamy oręż naszego bojowania, który nie jest cielesny, ale posiada broń. Posiadamy broń burzenia dla Boga twierdz warownych. Możemy się przeciwstawiać kłamstwu. Ale co potrzebujemy zrobić? Potrzebujemy usunąć warownię, potrzebujemy usunąć jej korzenie.
Oddać Bogu.
Tak.
Trylogii jest takie zawołanie. Kończ was z tyłu.
O tym nie było.
Ciekawe. Kończ was. Z tyłu oszczędź. Patrzcie, jak to można odebrać? Komu my mówimy kończ was? Diablo, dokładnie, wstydu oszczędź. Powiem wam, no, ten zwrot proroczy, on wszystko interpretuje, wiesz, każdy film, który oglądamy w kinie, ma przesłanie, nie? Można zawsze usłyszeć Boży głos w całym stworzeniu, we wszystkim dookoła. Ktoś jeszcze ma jakąś myśl, która w nim została? Co masz zrobić wstyd z twoimi relacjami?
Oddzielić.
Odciąć cię, zizolować cię całkowicie. Będziesz przekonany, że wszyscy dookoła to są ci, którzy są ci nieprzychylni, którzy cię nie kochają, którzy nie chcą, którzy nie doceniają. Co jeszcze możesz zrobić z nami? Zizolować? Doprowadzić do depresji?
Zatrzymać
w rozwoju. Tak, jak najbardziej. Mówimy o kontekście naszej relacji z Panem Bogiem i naszej relacji z innymi ludźmi. Teraz mówimy o tym, co się dzieje między ludźmi. Co się może stać w kościele, jak jest wstyd? Rozłam. Może być dużo rozłamów. Może być dużo czego? Może być dużo historii, które są opowiadane, które są tylko historiami z naszej głowy, a tak naprawdę nie są rzeczywistością. Ale z powodu tego, że są w naszej głowie, i z powodu traumy w naszej duszy, z powodu różnego rodzaju zranień, My to projektujemy na zewnątrz i dla nas jest to rzeczywiste. Dla nas jest to jedyna rzeczywistość, w której się poruszamy. Więc każda mina kogoś, kto się do ciebie nie uśmiechnął, jest interpretowana, że coś jest nie za dobrze. Ktoś mnie nie przywitał, ktoś mnie nie chciał, ktoś mnie nie chce. Potem słyszymy też inaczej głos. Z tego powodu zobaczcie, tak a propos tego, w jaki sposób my interpretujemy rzeczy, które do nas Pan Bóg mówi, to wszystko przychodzi przez naszą duszę. W związku z czym różnego rodzaju traumy, które są w nas i różnego rodzaju kłamstwa, w których my żyjemy, interpretują też nam głos Pana Boga. I my w taki sposób to słyszymy. W taki sam sposób słyszymy też braci i siostry. Ktoś mówi jakieś świadectwo albo mówi jakiś głos, coś, co jest dobre, a my słyszymy coś niedobrego. My to interpretujemy po prostu w jakiś dziwny sposób, dlatego że mamy historię w naszej głowie. Mamy historię i ta historia jest dla nas rzeczywistością. Jedną z rzeczy, którą ja uważam za genialne narzędzie, którego powinniśmy na non-stop używać w Kościele, do tego, żeby obnażać kłamstwo nieprzyjaciela, że powinniśmy rozmawiać z siebie w taki sposób, że historia, którą mam w głowie, wygląda tak i tak, a ty mi powiedz, jak to wygląda z twojej strony. A my w większości opowiadamy historię, słuchaj, było tak. On zrobił to, powiedział tamto, on jest taki i w związku z tym, rozumiesz, światło stoi za nim. I robimy jeszcze oczywiście do tego, po prostu dokręcimy diabła po prostu i wszystko. I zrobimy z naszego brata i siostry wroga numer jeden. Wroga numer jeden. I o to chodzi nieprzyjacielowi. Jego strategią w kulturze wstydu jest to, żebyś patrzył na wszystkich i żebyś się spodziewał złego. I żebyś tylko czuł się zagrożony. O, Marek coś powiedział? Pewnie ma coś do mnie. Bo to tak zabrzmiało. Pewnie. Tak. Tak, dokładnie. Tak, słuchajcie. Ale to jest tak głęboko w naszej mentalności, żeby wam to wytłumaczyć, w jaki sposób też to działa głębiej. Nasz mózg naprawdę pod wpływem traumy nie rozpoznaje zagrożenia, które jest rzeczywiste od nierzeczywistego. I to nierzeczywiste wydaje mu się bardzo rzeczywiste. Taki świetny przykład w jakiejś książce, kiedy słyszałam, prawdziwa historia z takim czarnoskórym aktorem, który się nazywał, jak on się nazywał, taki czarno, dobra, nieważne. Fajny aktor, taki, ojej, może zaraz sobie przypomnę jego imię. Smith? Will Smith. O, właśnie. Że był gdzieś w Stanach właśnie i tam było jakieś kasyno, czy jakieś miejsce po prostu, gdzie tam ludzie sobie grali. Przyjechały dwie kobiety, które przyjechały się też rozerwać jakieś tam miejsce, pograć. No i wsiadały do windy, gdzie był Will Smith i jeszcze dwóch jego kolegów czarnoskórych również. I te kobiety opowiadają tą historię. Chcę, żebyście wiedzieli, prawdziwa historia. My nie jesteśmy uprzedzone do Murzynów. Mówią, nie jesteśmy uprzedzone absolutnie do ludzi czarnoskórych, nie? My się ich nie boimy, nie? No i mówią, wchodzą do windy i Will Smith mówi do nich hit the floor, czyli uderzcie w ziemię, co po angielsku tłumaczy się też naciśnij guzik, żeby zjechać w dół. Więc powiedział hit the floor, naciśnijcie nam guzik, żebyśmy zjechały, a one usłyszały na ziemię, w związku z czym padły obydwie na ziemię, ponieważ spodziewały się, że rozumiesz, że oni mówią do nich jakieś przesłanie, że chcą coś ich zrobić, nie? Z nimi. To jest to, w jaki sposób nasz mózg działa. W ogóle nie rzeczywiste zagrożenie, ale my widzimy. My widzimy zagrożenie. Mamy jakiegoś rodzaju traumę i w ten sposób interpretujemy najróżniejsze sytuacje. W ten sposób widzimy naszych mężów, nasze żony, ludzi w kościele, naszych współpracowników. Oni się stają zagrożeniem. I stoimy, wchodzimy w takie miejsce, o którym chcę mówić w tej sesji i zaczęłam już mówić o duchu ofiary. Zauważcie, że w tym samym rozdziale trzecim, gdzie jest mowa o tym, że pojawił się wstyd z powodu tego, że sięgnęli po ten owoc zakazany i zobaczyli, że są nadzy, zrobili sobie te przepaski, Pan Bóg ich szukał, powiedzieli, Adam powiedział, no jestem nagi, więc się przestraszyłem, ukryłem się w ogrodzie. Pan Bóg zadaje mu pytanie, czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I człowiek odparł, to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, Ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety, mówi, czy ty coś takiego zrobiłaś? A kobieta powiedziała, wąż mnie zwiódł. Wąż mnie zwiódł. To jest miejsce, słuchajcie, które jest bardzo połączone ze wstydem. Mentalność ofiary, znowu twierdza, warowna, którą budujemy, która jest bardzo przyklejona często do wstydu, do naszej niewystarczalności. I w związku z tym my zaczynamy przede wszystkim obwiniać wszystkich naokoło i wszystko, co się rusza, tylko nie siebie. Czyli sami nie bierzemy odpowiedzialności za swoje zachowanie. Przede wszystkim wszyscy inni są winni. W związku z czym taki Mefiboszet, który został upuszczony przez Jańkę, zaczyna mówić, Jańka mnie opuściła, to ona mnie opuściła, to przez nią jestem niepełnosprawny. Mój dziadek mnie zostawił i ojciec w jednym dniu. Miałem takie okoliczności. Mój ojciec z matką pili przez całe życie. No wiadomo, jak wychodzisz z takiego domu, no to wiadomo, jak po prostu moje życie jest całe zjechane. Zaczynamy przerzucać odpowiedzialność na wszystko inne, co jest w naszym życiu, na wszystkich innych też w domu. Mąż na żonę, żona na męża, nie, to ty. Moja klasyczna, słuchajcie, przepiękna historia. Mąż patrzy na żonę i mówi, zdenerwowałaś mnie, przez ciebie puściły mi nerwy. Albo żona do męża, nie? Po prostu nie mogę się mi kontrolować, po prostu jestem tak wkurzona, po prostu wszystko to przez ciebie. Nie? A czy ten mąż albo ta żona ma taki pilot? I tam jest napisane, wciśnij, zdenerwuj żonę, nie? Tak jakby Ewa sobie myślała, że ma takiego pilota, nie? Że może tam wcisnąć i mąż się tak zachowuje, to w życiu by nie chciała wcisnąć, zdenerwuj go, nie? Chciałaby wcisnąć, kocha mnie, mówi, jaka jestem cudna, mówi, jaka jestem piękna. Wiesz, ale my się zachowujemy tak, jakby ta druga osoba miała moc nad naszym życiem, nad naszymi emocjami, naszymi reakcjami, nad naszym zachowaniem. To on mnie zdenerwował, to jego wina. Nie to, że ja podnoszę głos i ja miałam wybuch. Nie. To mój mąż, gdyby on był inny, to ja bym się zupełnie inaczej zachowywała. To mój pastor w kościele. No to jego wina, to on się tak zachowuje i w związku z tym ja teraz mam takie tutaj traumy, nie? To moi bracia, moja siostra, ona powiedziała to, a tamta powiedziała tamto, bo ona jest taka, a diabeł stoi za nią. I wiadomo, bo my zawsze widzimy po prostu, że mamy dar rozróżniania duchów. Zawsze się śmieję po prostu z tego, bo dar rozróżniania duchów przede wszystkim, wiecie, do czego nam służy?
Tak.
Ona wie, że jest w szkole widzących. Dar rozróżniania duchów służy nam do tego, żeby rozróżnić, jakiego ducha ty jesteś.
Amen.
Przede wszystkim. Od tego się zaczyna. Bo Pan Jezus, jak stanął przed Janem i Jakubem i powiedzieli mu, Panie Jezu, ta Samaria cię nie przyjęła, matko, jak oni cię tam potraktowali, chodź, spuścimy ogień siarki na tą Samarię, to Pan Jezus powiedział do Jana i Jakuba, nie wiecie nawet, jakiego ducha jesteście. Nie wiesz nawet, jakiego ducha jesteś. Patrzysz na swojego brata i swoją siostrę i mówisz, całe piekło stoi za nią, ona jest uosobieniem piekła, po prostu jest wrogiem numer jeden. I postrzegamy tak innych ludzi. Postrzegamy, żona może zacząć postrzegać tak swojego męża. Pamiętam, jak kiedyś miałam taki sen, mocny bardzo sen, niesamowity sen, w którym ja i mój mąż byliśmy bardzo blisko siebie. W tym śnie trzymaliśmy się za ręce, rozmawialiśmy ze sobą. Widać było, że mamy taką bliską relację. Ja w tym śnie jednocześnie byłam z moim mężem, a jednocześnie obserwowałam tę sytuację. Widziałam siebie. Widziałam, że jesteśmy blisko siebie. Widziałam, że diabeł przyszedł i chciał się wcisnąć między nas. I nie mógł, bo myśmy się bardzo mocno trzymali. I on się nie mógł wcisnąć między nas. Próbował z jednej, próbował z drugiej. No nie mógł się wcisnąć. W związku z czym wziął takie małe strzykawki. Tak patrzy w tym śnie. Co ty po prostu wymyśliłeś? Wziął takie małe strzykawki i tak tu strzyknął w Michała, tu strzyknął we mnie, tu strzyknął w Michała, tu strzyknął we mnie. I ja nagle patrzę, my z Michałem stoimy, nadal się trzymamy za ręce, ale pomiędzy nami wyrósł taki wielki, po prostu ogromny nieprzyjaciel. I ja w tym śnie mówię, no chyba żarty sobie robisz, jestem córką Bożą. I tak patrzę, po prostu trzymam Michała, nie chcę go puścić, a mówię, ale stoi przede mną ten wielki nieprzyjaciel, krzyczę w tym śnie, i mówię, kto ci dał moc do tego, żebyś tutaj w ogóle stał, żebyś był taki wielki. Jestem córką Bożą. Mówię tak w śnie. I odzywa się głos z nieba. Ty mu dałaś taką moc. Przez małe kłamstwo. Przez te strzykawki. Ostrzykał cię tu. Ostrzykał Michała. I wydaje ci się w różnych sytuacjach, że on jest twoim wrogiem. Dalekie nam to? Wychodzisz za mąż za człowieka, w którym się zakochałaś, o którym Pan Bóg powiedział, że to jest on, a nawet jeśli takiej okoliczności nie były, bo się nawróciliście później, to i tak wiecie, że jesteście w Bożym przymierzu, to jest Boży człowiek dla ciebie, ale są sytuacje, kiedy patrzysz sobie na niego i myślisz sobie, chyba jest moim wrogiem. Nie jest tym, który jest ze mną. Dlaczego? Okulary. Mentalności ofiary. To ktoś jest winien, kogoś oskarżasz, zaczynasz przerzucać na kogoś odpowiedzialność. Nie widzisz tego, za co ty potrzebujesz wziąć odpowiedzialność. Wiecie, ja się tysiące razy zastanawiałam, jak ta sytuacja by wyglądała, bo na pewno by wyglądała totalnie inaczej, gdyby w momencie, kiedy Pan Bóg zadał pytanie Adamowi i Ewie, zadał im pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie się ukrywasz? A potem: Adamie, czy ty zerwałeś owoc z drzewa? I myślę sobie, co było, gdyby Adam powiedział: tak, zerwałam. Ale nie. Żona! Gdyby nie ta moja żona, po prostu, która jest taka, taki ma charakter, gdyby ona się więcej modliła, albo gdyby ten mój mąż był bardziej duchowy, albo gdyby ona robiła bardziej to, albo nie robiła, albo on czegoś nie robił, no to wtedy tak, no ale to wszystko jego i jej wina. My jesteśmy, słuchajcie, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale nieprzyjaciel nas wychowuje w takiej mentalności od samego początku, dlatego że wstyd jest na tym świecie, dlatego też dołącza mentalność ofiary do tego i my w najróżniejszych sytuacjach przerzucamy, uczymy się po prostu przerzucać winę na innych. Jest taki świetny filmik, uwielbiam go, który nagrała Brené Brown. Ona jest człowiekiem, który przez wiele lat w ogóle studiował wstyd i nagrała filmik taki 5-minutowy, jest po polsku przetłumaczony. Możecie sobie go wysłuchać. Nazywa się, jak piszecie Brené Brown i wina, to wam wyjdzie ten filmik. 5 minut, taki rysunkowy filmik. I na tym filmiku Brené jest taką takim bohaterem z kreskówki. Stoi sobie w swojej kuchni i mówi: dzień dobry, nazywam się Brené Brown i jestem tym, która ciągle oskarża o winę innych. Tak jak wiecie, na terapii. Dzień dobry, nazywam się tak i jestem dzieckiem alkoholika, albo mam problem z tym i z tym. I ona tak staje i mówi: dzień dobry, nazywam się Brené Brown, mam problem z obwinianiem innych. I teraz opowiem wam historię. Stoi się sobie w swojej kuchni, rano, jest 8 rano, nikogo nie ma w domu, mąż już jest dawno w pracy, ja zaparzyłam sobie kawę i chcę wypić tą kawę i nagle ta kawa wyślizguje mi się z rąk, rozlewa się wszędzie po podłodze, po mnie, po całej kuchni, po szafkach. I pierwsze, co wychodzi z moich ust, jej mąż nazywa się Steve, mówi: pierwsze, co wychodzi z moich ust, to niech cię diabli, Steve. Steve'a nie ma w domu. W ogóle nie ma w tej sytuacji. Ale ona rozlała samą tą całą kawę, nie? I mówi: autentyczna sytuacja. Po prostu niech cię diabli, Steve. I mówi: a potem powiem wam, co było w mojej głowie. Bo poprzedniego dnia powiedziałam mu, jak szedł na to, żeby się rozerwać z kolegami i tam jakieś sporty uprawiać, żeby wrócił do 9:30, bo ja naprawdę mam trudności z zaśnięciem, kiedy on przychodzi po 10:00, jest mi trudno zasnąć. A on oczywiście przed 10:30, w związku z czym ja nie zasnęłam, poszłam później spać, byłam niewyspana, stoję w tej kuchni, wlałam tą kawę przez piwa. To wszystko jego wina. To jest nasze życie, nie? My się śmiejemy, po prostu śmiejemy się w domu, że jest grab blame shifting, czyli zwal na kogoś winę. I się śmiejemy w najróżniejszych sytuacjach, jakimi jesteśmy naprawdę niesamowici w tym. Jak łatwo nam to wychodzi. Mama, ja nie zrobiłem zmywarki, bo Nathan jeszcze tam coś tam nie zrobił, w związku z tym nie zrobiłem. I my się śmiejemy, blame shifting. I tak samo my, tak samo z Michałem, łapiemy się i mówimy: nie zgadzamy się na to, dobra, zwala nam winę na siebie, chcemy wziąć odpowiedzialność. Ale nieprzyjaciel chce włożyć ciebie i mnie w takie miejsce, żebyś nie wziął odpowiedzialności. Dlaczego? Dlatego, że mentalność ofiary to jest takie miejsce, w którym ty jesteś totalnie pozbawiony mocy. Wierzysz w to, że twoje okoliczności, inni ludzie, twój pastor, kościół, najróżniejsze sytuacje z życia mają większą moc nad tobą niż ty sam, jeśli chodzi o sprawczość w twoim życiu. I to prawda, że pewne rzeczy, które nam się dzieją, pewne okoliczności, które nas spotykają, my nie mamy na nie wpływu, ale zawsze masz wpływ na swoją reakcję. Zawsze masz wpływ na to, czy pozwolisz temu się zdefiniować, czy też nie pozwolisz temu, żeby cię to zdefiniowało. I powiesz, że ja mam moc. Ja nie jestem bezradnym człowiekiem, ja nie jestem bezsilnym człowiekiem wobec tych okoliczności. Zawsze mamy wybór. Ale nieprzyjaciel wkłada nas w to miejsce bezradności, chce nas ograbić całkowicie z mocy, co Biblia mówi w drugim liście do Tymoteusza. Nie dano nam ducha lęku, ale dano nam ducha
mocy.
Znalazł film. Ten jest po angielsku, ale chyba, że jest tłumaczenie. Zobacz, I'm a blamer po angielsku.
Z polskim tłumaczeniem.
O, okej. Okay. Czyli po angielsku jest I'm a blamer, tak? Jestem tym, która... No i dokładnie, świetne, naprawdę. Pokazujcie swoim dzieciom, swoim małżonkom w różnych miejscach i się naprawdę ćwiczmy w tym, żeby to odrzucać. Dlatego, że jeśli to przyjmiemy, to przyjmiesz takie miejsce, że ty jesteś pozbawiony mocy. Mm. Że ty jesteś pozbawiony sprawczości w danej sytuacji. I to jest, to kłamstwo może cię kosztować bardzo wiele w twoim życiu. To kłamstwo może cię kosztować twoich przyjaciół, twój kościół, twoją pracę, twoją relację z twoim mężem. Nie macie pojęcia, ile marzeń rozpada się z powodu wstydu i z powodu mentalności ofiary. Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje zachowanie. Wina jest przerzucana na drugą osobę. To fakt jest taki, że my zawsze po dwóch stronach przyczyniamy się do tego całego stanu, który jest. Więc nieprzyjaciel chce włożyć ciebie i mnie w takie miejsce, żebyś wierzył, że nie masz mocy. I chcę ci powiedzieć, każdego z nas, każdym z nas próbuje to zrobić. Jeśli myślisz sobie, nie, no ja to po prostu chyba nie mam z tym problemu, to i tak, wiesz co, zachęcam cię, zadawaj Duchowi Świętemu pytanie, pytaj się go, zadawaj tacie pytanie. Ja wierzę, czy są takie miejsca, gdzie ja wierzę w takie kłamstwo, że jestem bezsilny, że jestem bezradny, że nie jestem w stanie zrobić absolutnie nic. Co więcej, wtedy zaczynamy wierzyć, że oczywiście Pan Bóg też nie jest w stanie nic zrobić. On nie jest w stanie zmienić tej sytuacji. Pamiętam, jak Pan Bóg zaprowadził mnie do tego miejsca, kiedy zadawałam Mu takie pytanie. I to było w chwili, kiedy już się modliłam za ludzi uzdrowienia i widziałam uzdrowienia pod moimi rękami. I tato zabrał mnie w wizji do takiego miejsca, gdzie tworzył planety. Stwarzał planety i ja widziałam jego wszechmoc, widziałam, jak jest niezwykła, jak jest potężny, że ma w jednym swoim palcu taką moc, że jest to po prostu niewyobrażalne. I pamiętam, że stojąc, patrząc na niego, będąc z nim w tym miejscu, powiedziałam sobie, ty masz tyle mocy w jednym swoim palcu, to dlaczego ja się czuję tak bezradna i bezsilna w różnych sytuacjach w moim życiu? Ja to powiedział, chcesz, to zabiorę się do tego miejsca. I zabrał mnie do tego miejsca. Bam! Stoję przy łóżku mojego taty. Jest 2005 rok. On właśnie zmarł nagle w przeciągu 15 sekund. Usiadł w fotelu, miał 62 lata i już go nie było. Przyjechaliśmy z moim mężem, przez 3 godziny mogliśmy się wskrzeszenia. Wyprosiliśmy wszystkich z pomieszczenia i mogliśmy się wskrzeszenia. Nie został wskrzeszony. I widzę siebie, widzę aniołów, którzy są bez głowia, głowy mojego taty i u jego nóg, którzy prowadzą rozmowę między sobą, mówią jeden do drugiego z pewnością. Bóg wiedział, co się wydarzyło, z pewnością Bóg wie, co robi. Widzę tą rozmowę, widzę tą wymianę i Bóg mi pokazuje, to jest miejsce, w którym uwierzyłaś, że moja moc jest ograniczona, bo nie wydarzyło się coś, co chciałaś, aby się wydarzyło. Nie doświadczyłaś tego, uwierzyłaś, że ja, moja moc jest w pewnych sytuacjach ograniczona. A ja nie chcę, żebyś tak wierzyła. Są najróżniejsze miejsca, gdzie nieprzyjaciel zaprogramował nas i chce nas programować na to, żebyśmy chodzili w takiej mentalności ofiary. żebyśmy wierzyli w to, że nie mamy mocy. Bo wtedy będziesz absolutnie przez cały czas obwiniać innych i oskarżać. Będziesz miał te sytuacje, w których uwalniasz słowo prorocze, a jest w tym więcej oskarżenia i dystansu wprowadza pomiędzy osobę a Pana Boga, niż podnosi ją do jej miejsca tożsamości syna i córki. Będziesz się samobronił, dlatego że samoobrona jest takim pierwszym miejscem, kiedy chcemy się ochronić przed bólem. Chcemy go stłamsić. W związku z tym w najróżniejszych sytuacjach włączamy tryb samoobrony. Ktoś do nas przychodzi, żeby dać nam informację zwrotną, a my zaczynamy od razu się bronić. Od razu zaczynamy się usprawiedliwiać. Ale wiesz, bo ja ten, a nie, a wiem, miałam dobre intencje, a w ogóle to coś tam. Dobrze, ale ktoś przychodzi z informacją zwrotną, potrzebujesz wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie. Tak? Pamiętam, jak kiedyś mój mąż stał, rozmawiał ze mną i prawdziwa sytuacja. Rozmawialiśmy, on zaczął coś mówić i ja weszłam mu w stanie, dokończyłam mu stanie. I on tak się spojrzał na mnie i mówi, żono, to co? Już nie musisz nawet mnie słuchać. Wiesz dokładnie, co ja myślę. I w związku z tym dokańczasz za mnie zdania. I moja pierwsza reakcja to, ja mam takie dobre intencje, ja chciałam tylko dokończyć. Ja nie chciałam nic złego. On mówi, wiesz, niedobrze się czuję tak rozmawiając z tobą, wiesz, kiedy dokańczasz i kiedy sprawiasz wrażenie, jakbyś już wszystko wiedziała. I zatrzymałam się, mówię, mężu, przepraszam cię. Absolutnie nie chcę tego robić. Chcę wziąć odpowiedzialność i nie ma dla mnie usprawiedliwienia. Nie wiadomo jak, intencje miałam dobre, wiesz, niektórzy mają najróżniejsze usprawiedliwienia. Ja to pochodzę z takiej włoskiej rodziny, gdzie podnosi się ton głosu i krzyczy na wszystkich. I to jest takie normalne. W związku z czym Kościół też tak prowadzę. Albo najróżniejsze inne sytuacje. Mamy po prostu różne usprawiedliwienia. Wiecie, no bo w moim domu tak było po prostu i tak, no i tak, tak to już jest. No i to mnie zdefiniowało. Nie, nie zdefiniowało cię. Jesteś synem, jesteś córką. Masz moc, aby temu zapobiec. Masz moc, aby to zmienić. Więc kiedy wchodzimy w to miejsce bezradności, bez siły, zaczynamy narzekać na wszystko i wszystkich wokoło. Zaczynasz się też samą żalać. Oj, ja biedny po prostu. Wiesz, masz takie pity party ciągle. Wchodzisz tam. Tak dobrze ci w tym miejscu. Dobrze, przyznajmy to. Czasem po prostu wydaje nam się, że to jest takie dobre miejsce. Że to sam posiedzimy tam. Bo wtedy nie bierzemy odpowiedzialności. Wtedy odkładamy odpowiedzialność. Wtedy nie wierzymy w dobre scenariusze. Bo zawsze się pierwszy pojawia negatywny scenariusz. Jeżeli mentalność ofiary jest w nas, to my przede wszystkim wierzymy w złe scenariusze. Taka jest prawda. Bo wszystko dookoła jest dżunglą, bo jesteśmy w tej dżungli, wszędzie jest zagrożenie. To wiecie, świat nie jest okej. Wszystko dookoła jest takim miejscem zagrożenia. Wiecie, my jesteśmy często wychowywani w takiej mentalności. Nasi rodzice z bardzo dobrych intencji uczyli nas, pamiętaj, świat jest dżunglą. Więc trzeba zadbać o siebie, tak? Trzeba się rozpychać rękami, nogami. Z różnych traum to też wynika. I my zaczynamy wierzyć w to. I potem nie wierzymy w dobre scenariusze. Jest napisane, że przeklęty ten, który swoją ufność pokłada w człowieku, jest napisane, nawet nie widzi, kiedy dobre przychodzi. Więc nie widzimy tego, że coś jest dobrego. Coś, co jest wręcz dobrego i brzmi jak dobro dla jednego człowieka, dla drugiego brzmi jak po prostu coś strasznego. Coś okropnego, bo w naszej głowie. W naszej głowie tak jest. I my jeszcze to tłumaczymy, wiecie, ale bo ja mam takie emocje. Ja mam takie emocje, bo ja wiem, pojadę po całości, ale chcę ci powiedzieć, twoje emocje są odpowiedzią na to, co ty myślisz. Więc możesz przyjąć to, albo możesz to odrzucić, Możesz też zaakceptować ten fakt, że inni wyrażają swoje opinie. To są ich opinie. To nie jest coś, co ci zagraża. Wiecie, a my mamy już takie emocje całe rozjuszone, bo żyjemy w takim świecie, który jest dżunglą, w związku z czym nawet wypowiedzenie jakiejś opinii na jakiś temat, która jest inna niż nasza, ponieważ jesteśmy inni i różnorodni. Celem dla nas, kiedy budujemy jedność i różnorodność, nie jest wcale to, żeby się zgadzać. Ale to nam strasznie trudno jest przyjąć. Wydaje nam się, że my jesteśmy ludem Bożym i jedność polega na tym, że my się we wszystkim zgadzamy. No nie, my jesteśmy różnymi ludźmi. My się w bardzo różnych rzeczach nie zgadzamy. Ja to ciągle powtarzam na wciąż, gdziekolwiek jeżdżę, jest to prawda naszego życia. Ja i mój mąż jesteśmy totalnie różnymi osobami i naprawdę jest mało tematów, w których my się zgadzamy. My się zgadzamy w tym, że Pan Jezus nas zbawił. Zgadzamy się w tym, że idziemy do nieba, że On nas kocha. W takich rzeczach się zgadzamy. Ale jest bardzo dużo rzeczy, z których się nie zgadzamy. I co to znaczy? Czy my nie możemy być ze sobą razem? Czy nie możemy być ze sobą blisko? No nie, dlatego że zgoda nie jest dla nas miejscem, do którego dążymy, budując tą bliskość. Najważniejsze jest dla nas to, żeby się rozumieć, żeby być ze sobą jednym sercem. I to samo mamy w Kościele. W związku z tym ktoś wyraża inną opinię, a tobie emocje idą już pod sufit. Tylko dlatego, że ktoś myśli inaczej. I zaczynasz już czuć się zagrożony. Myślisz sobie po prostu, że już, wiecie, to jakoś tak nas dotyka osobiście. Dlaczego? Bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie czujemy się ofiarą. Wydaje nam się, że ci inni mają na nas aż taki wpływ. Wydaje nam się, że my też możemy mieć taki wpływ na innych, wiecie, że możemy kontrolować po prostu to, co ludzie myślą, to, co ludzie czują, to, co ludzie mówią. No i teraz eureka. I ty tą osobą, którą możesz kontrolować, jesteś ty sam. Ale możesz to robić. Dostałeś moc od Boga i siłę do tego, żeby mieć samokontrolę. Dostaliśmy ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A niektóre tłumaczenia mówią też samokontroli. Ducha sama kontroli. I dostaliśmy ducha bezradności. Więc ofiara postrzega świat jako zupełnie niebezpieczne. Węszymy zagrożenie na każdym rogu. Wiecie, są nawet sytuacje, oczywiście, że są sytuacje, w których ewidentnie ktoś nas atakuje. Albo przydarzają się nam rzeczy, które są trudne. Ale to nie znaczy, że my w takim miejscu mamy uczynić z siebie taką ofiarę i być w takim miejscu tej mentalności ofiary, gdzie nie biorę odpowiedzialności i znowu przerzucam winę na wszystkich innych. Zaczynam pozwalać sobie na to, żeby ich oskarżać, ich obgadywać, plotkować, nie wiadomo co robić. No bo robią mi, zrobili mi krzywdę, to jest ewidentne, są na to, wiecie, dowody. W związku z tym mogę sobie na to pozwolić. Nie, potrzebuję brać odpowiedzialność za siebie. Za to, jakie środowisko buduję dookoła. Chcę wam powiedzieć o tym, w jaki sposób Pan Bóg widzi każdego z was. To będzie taka przypowieść o tym. Napisałam ją do was. Zamknij oczy. Dlatego, że to, co będziesz słyszał, to jest to, co tato mówi do twojego serca. Nie dostałeś ducha tego świata. Świat jest pogrążony coraz bardziej w strachu i lęku. I tak będzie do powrotu Jezusa na ziemię. Ale ty nie dostałeś ducha tego świata. Nie dostałeś ducha lęku, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Chcę wam opowiedzieć o tym, jak Pan Bóg na ciebie patrzy. A Pan Bóg patrzy na ciebie jak na wojownika ninja. Albo strażnika galaktyk. Dla Niego jesteś pełen mocy. Tato widzi w tobie moc i siłę, kiedy patrzy na ciebie. Wiecie, pełnego mocy wojownika, kogoś, kto ma moc i siłę uczynić wszystko, do czego został powołany. Tato widzi w tobie osobę, która potrafi siebie samokontrolować. Jesteś jego synem, jego córką, wszechmocnego tatusia. I twoja moc polega na tym, że zdajesz sobie sprawę z tego, że twoim zadaniem jest kontrolowanie samego siebie, a nie twojego otoczenia. Nie mamy wpływu i nie masz wpływu często na to, co ludzie zrobią, ale masz moc powiedzieć sobie, co zrobisz w tej sytuacji. Tato widzi w tobie jego wizję i misję oraz wie, że jesteś w stanie wykorzystać wszystkie swoje doświadczenia swojego życia, zarówno te dobre, jak i te negatywne, aby zbliżyć się do wyznaczonego przez niego celu. On cię stworzył i obdarzył mocą po to, byś miał wpływ na swoje otoczenie. Życie nie dokonuje się na twoich oczach. Ty jesteś tym, kto ma sprawczość w swoich rękach, bo to ty, trzymając tatę za rękę, dokonujesz swojego życia. Razem z ojcem, ramię w ramię, idziesz po swoje przeznaczenie i nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Jeśli inni nie okazują ci szacunku, to nie starasz się ich kontrolować i nakłonić, aby to robili. Rozumiesz, że nie jest to twoim zadaniem. To, na co się decydujesz bez przerwy, to być dla innych człowiekiem, którego chciałbyś spotkać na swojej drodze. To ty uwalniasz szacunek i miłość. Decydujesz się na to, bo wiesz, że możesz żyć życiem, którego pragniesz, traktując innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Dzięki temu tworzysz środowisko wokół siebie, w jakim jest miło egzystować. Jesteś synem, jesteś córką i nie godzisz się na bycie ofiarą. Dlatego odrzucasz schematy myślenia tego świata, które przekonają cię w każdych okolicznościach, że inni są silniejsi, że są przerażający, że są niebezpieczni i że są twoimi wrogami. A ty jesteś bezsilny. Nie wierzysz w to. Nie wierzysz, że okoliczności i inni są winni twoich nieszczęść. Nie szukasz winnych. Nie oskarżasz, kiedy zmagasz się z czymś. Nie obarczasz innych odpowiedzialnością za swoje życie, za swoje szczęście, za swoją radość. Odrzucasz postawę, nie uda mi się. Ty taki nie jesteś. Jeśli zdarza ci się niechcący wejść w rolę ofiary, rozpoznajesz ten schemat, odrzucasz go i decydujesz się żyć życiem pełnym mocy. Nie zgadzasz się na swoją niemoc i nie zgadzasz się, aby ktokolwiek bądź cokolwiek włożyło cię w miejsce bycia wrogiem dla kogokolwiek. Tato widzi w tobie swoją wiarę w ciebie. Tato widzi w tobie swoją moc. To jest moc zmartwychwstałego. Ty masz moc. Ty nie jesteś bezsilny. Ani nie jesteś ofiarą zachowań swoich rodziców. Ani nie jesteś ofiarą zachowań swojego szefa. Ani nie jesteś ofiarą zachowań ludzi w kościele. Jesteś pełny mocy. Pomyśl teraz o miejscu, w którym czujesz się bezsilna w swoim życiu. I nie otwieraj oczu. Ale zapytaj się, Duchu Święty, czy jest jakieś kłamstwo, w które uwierzyłem? Jakie jest to miejsce, gdzie nauczyłam się też tego kłamstwa, że jestem bezsilny, że jestem bezradny, że moja sytuacja się nigdy nie zmieni, że nie mam sprawczości, że zostałem pozbawiony sprawczości, że inni mają większą moc nade mną niż ja sam i nad moim życiem. Duchu Święty, czy jest takie miejsce, które mnie tego nauczyło? Czy są sytuacje w moim życiu, które nauczyły mnie, że jestem niewystarczający i że jestem tym, który jest pozbawiony mocy i nie mam wpływu? Jeśli widzisz to miejsce, to bez Duchu Święty zapraszam Cię do miejsca bezradności. Zapraszam Cię do tego miejsca. Mogę nie rozumieć tego, co tam się wydarzyło. Wiem, że poczułem się wtedy bezsilny, bezradny, ale wiem, że dzisiaj mam wybór. Pokaż mi, czy potrzebuję wybaczyć sobie, czy potrzebuję wybaczyć innym osobom, czy też potrzebuję wybaczyć Tobie, Boże. Czasem mamy takie sytuacje, w których obwiniamy Pana Boga, albo czasem duch religijny w nas mówi nam, że na Boga na pewno się nie gniewamy, bo On jest Bogiem. I w związku z tym nie mamy co wybaczyć Panu Bogu. A tak naprawdę pod skórą jest tak dużo bólu w stosunku do Pana Boga. Tak dużo sytuacji, których żeśmy doświadczyli, nie rozumiemy, dlaczego one w ogóle miały miejsce w naszym życiu. Ja potrzebowałam wybaczyć Bogu Ojcu za to, że mój Ojciec Ziemski odszedł w takich okolicznościach, a nie innych. Wiem, że jest kochającym i dobrym Ojcem, ale potrzebowałam mu to wybaczyć. I my też potrzebujemy wybaczyć, wypuścić to. Tato, my Ci dziękujemy, że my dzisiaj mamy wybór. Jeśli czujesz, że potrzebujesz, wiem, że wielu z Was ma taką potrzebę. Możesz się na głos pomodlić, możesz po prostu powtarzać ze mną. Panie Boże, wiem, że dzisiaj mam wybór. Wiem, że dzisiaj mam wybór i dzisiaj chcę zdecydować się na to, że wybaczam. Wybaczam każdemu, kto się przyczynił do tej bezsilności, bezradności, zbudowania we mnie tej mentalności ofiary. Tego, że ja nic nie mogę. Tego, że nic się nie zmieni. Tego, że inni są winni, że świat jest winien, że potrzebuje się bać świata, że potrzebuje się obawiać okoliczności dookoła, obawiać się ludzi, obawiać się kościoła, przywódców, najróżniejszych miejsc. Ojcze, ja się chcę wybaczyć tym ludziom. Z serca im wybaczam. Decyduję się na to, bo mam dzisiaj wybór. Wybaczam też sobie wejście w jakiekolwiek takie miejsce bezsilności, bezradności, tkwienie w tych momentach bycia ofiarą, użalania się nad sobą, oskarżania innych, obwiniania innych, mojego męża, czy dzieci, czy jakichkolwiek ludzi w kościele, czy gdziekolwiek. Wybaczam to sobie i wybaczam Tobie, Boże, najróżniejsze sytuacje, które mi pokazujesz, których nie rozumiem, dlaczego wydarzyło się w moim życiu. Ja dzisiaj decyduję się, żeby Ci wybaczyć. Wybaczam Ci, Boże. I decyduję się puścić to. Decyduję się puścić to uczucie bezradności i przekonania, tą mentalność bezradności. Wyrzekam się kłamstw, że jestem bezradny. Muszę powiedzieć to na głos, bo to jest coś, co potrzebujemy robić na głos, żeby zrywać przymierze z nieprzyjacielem. Jeśli przez lata tkwiliśmy w jakiejś mentalności, w jakimś miejscu, gdzie powtarzaliśmy rzeczy, mówiliśmy sobie rzeczy, mamy różnego rodzaju zachowania, jesteśmy w pewnym przymierzu z nieprzyjacielem, on nam pomaga w tym, żebyśmy tkwili w tym miejscu i potrzebujemy na głos powiedzieć, zrywam przymierze z mentalnością ofiary, zrywam przymierze z jakimikolwiek zachowaniami, słowami, postawami, w których czuję się bezradny, w których obwiniam innych, w których przerzucam winę na innych, oskarżam ich, nie biorę odpowiedzialności za siebie, za swoje zachowania. Zrywam przymierze z tymi postawami i z kłamstwem, że jestem bezsilny i bezradny. Wyrzekam się tego kłamstwa. Wyrzekam się tego kłamstwa, że jestem ofiarą kogokolwiek i czegokolwiek w moim życiu. Duchu Święty, przyjdź i objaw nam prawdę na nasz temat. Mów do naszych serc obietnicę. Mów do naszych serc obietnicę, które dotyczą naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy w Tobie. Tato, ja Ci dziękuję, że dzisiaj Twoi aniołowie przychodzą, aby dać nam dwie rzeczy. Aby usadzić nas na Twoim tronie razem z Tobą, jako Twoje dzieci, jako synowie i córki. Aby zwrócić nam naszą tożsamość. Ale też oni przychodzą, żeby zwrócić sprawczość. Dlatego, że Ty dałeś nam sprawczość, dałeś nam moc, dałeś nam siłę. Ojcze, i my chcemy Ci powiedzieć, że my przyjmujemy Twoją sprawczość, przyjmujemy Twoją siłę. Nie chcemy jej zatrzymywać. Nie chcemy jej zatrzymywać. Ale chcemy przyjąć od Ciebie to, co masz dla nas. I dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz i obnażasz ten głos nieprzyjaciela i tą mentalność po to, żebyśmy wyszli na wolność. Po to, żebyśmy rozpoznawali głos nieprzyjaciela i żebyśmy mogli stanąć i przeciwstawić się temu głosowi. Dziękuję Ci, że oręż naszego bojowania ma moc. Ma moc burzenia wszelkich twierdz warownych. I my teraz w imieniu Jezusa Chrystusa burzymy tą twierdzę warowną bezsilności i bezradności, która jest w nas, jakiekolwiek przekonania, że jesteśmy pozbawieni mocy i sprawczości w Bogu. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz do tego miejsca, abyśmy brali odpowiedzialność za nasze życie. Abyśmy brali odpowiedzialność za nasze zachowania, za nasze postawy. Abyśmy byli tymi, którzy błogosławią. Którzy uwalniają Twoje błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Tymi, którzy współpracują z Twoją łaską. Bo Ty przychodzisz, aby wyświadczyć nam łaskę. Ojcze, i my odrzucamy wszystkie te miejsca. I ja dziękuję Ci, że Ty będziesz pokazywał nam, kiedy wyjdziemy z tego miejsca dzisiaj, kiedy wrócimy do swoich domów, do swojej społeczności, do swojego kościoła, do miejsc wpływu, w których Ty nas stawiasz. Będziesz pokazywał nam, aha, to jest mentalność ofiary, nie wchodź po miejsce. To jest miejsce, gdzie zaczynasz oskarżać i obwinać innych. Nie rób tego. Będziesz pokazywać nam głos nieprzyjaciela, któremu mówię, jesteś niewystarczający. Będziesz pokazywał nam głos nieprzyjaciela, który w nas przemawia, poniżając innych. I będziemy mogli powiedzieć, stop, nie zgadzam się na to, jestem dzieckiem, jestem synem, jestem córką. Nie zgadzam się na ten głos nieprzyjaciela. I odcinam korzenie. Więc odcinam korzenie, odcinam wszelkie korzenie tych kłamstw, mentalności ofiary, poczucia bezradności, przekonania o tym, że wszyscy inni, wszystko inne są winni moich okoliczności albo tego, w jakim miejscu się znajduje moje życie. Ja odcinam te korzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, i mów do mnie, mów do nas. Wlewając w nas obietnicę, zamieniając kłamstwa na prawdę. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty obnażasz wszelką religijność w nas. wszelką sztuczną pobożność, wszelkie miejsca, za które my się chowamy w krzakach, gdzie się ukrywamy, jakiekolwiek kłamstwo na nasz temat i kłamstwo na Twój temat, które nie pozwala nam owocować. Tato, dziękuję Ci, że my jesteśmy tymi, którzy będą wyrywać z korzeniami w naszym życiu wszelkie kłamstwo i zamieniać je na to, co jest Twoją prawdą. Dziękujemy Ci, że my jesteśmy tymi, którzy będą prosperować w Tobie, będą obfitować w Bogu. Nie będą się cofać, ale będą iść i zwyciężać w Twojej mocy, którą nas obdarzyłeś. Mam taki wyraźny obraz tego, chcę się nim podzielić na sam koniec, bo nie wiem, czy to jest sam koniec, nie, jeszcze coś będzie. Jeszcze będzie, jeszcze jedna sesja, ale sam koniec tej sesji. Bo on się wiąże ze snem, który miał Czarek, który nam się z nami podzielił. Miałeś go przed samym przyjazdem tutaj, prawda? I w tym śnie widział piękną kiść winogron. I na tej kiści winogron była jaszczurka. Wewnątrz jakby. I brał to, potrzebował to wynieść, usunąć. Wiecie, o jaszczurkach jest mowa w Słowie Bożym, w miejscu, gdzie jest napisane o komnatach Bożych. A komnaty Boże to jest miejsce intymności, miejsce bliskości z Bogiem. I wchodzą najróżniejszego rodzaju jaszczury, węże, różne głosy, nieprzyjaciela, które najczęściej są związane z wstydem i z mentalnością ofiary. Jak się z tym rozprawimy, wierzcie mi, nasze życie wygląda totalnie inaczej. Totalnie inaczej. I my uczymy się rozpoznawać kłamstwo. Uczymy się tego, że mamy sprawczość. Że my możemy dotknąć tego miejsca, wyjąć to miejsce, wyrzucić z naszego życia, powiedzieć, nie zgadzam się na to. Duchu Święty chce to zamienić na prawdę. I to ma wpływ na naszą relację z Bogiem. Miałam taki obraz przez cały czas, kiedy to mówiłam. Niektórych z Was, nie wiem, kogo to dotyczy, nie musicie się przyznawać, kogo to dotyczy, ale takiego miejsca bardzo dużego zmagania w swojej relacji z Bogiem, kiedy się modlicie, spotykacie z Bogiem, szukania intymności, bliskości z Nim. I takiego miejsca, że coś to bardzo zatrzymuje, że nie jesteś w stanie tego doświadczyć, że inni doświadczają, że Ty nie możesz. I chcę Ci powiedzieć, Bóg jest w drodze, Ty jesteś w procesie. On wyjmuje kłamstwa, obnaża je. Zaangażuj się w taki proces z Bogiem. Pytania Go o to, jakie są kłamstwa w Twoim życiu, które wierzysz na Jego temat. I kiedy będziesz je wyjmował, zobaczysz, że będziesz wchodził coraz głębiej i coraz głębiej w bliskość, intymność z Nim. I Twoje życie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Będziesz doświadczać tego, co doświadczają inni. Na taki sposób, jak Pan Bóg chce to uwolnić. Skończyłam za 3. Widziałeś?
Udało się.